Witam Państwa, Lech Pilarski. Zmiany klimatu. Dostrzegamy je codziennie. Przede wszystkim takim sygnałem jest bardzo lekka tegoroczna zima. Czy to anomalia, czy już trwała tendencja? Objawem tych zmian mogą być także susze oraz dostrzegane pojawianie się owadów, których nie było jeszcze parę lat temu w naszym otoczeniu. Jeśli to trwała tendencja klimatyczna, to jak się przygotować na zmiany? Na co musimy się jeszcze przygotować w najbliższym czasie, aby nie dać się zaskoczyć tym modyfikacjom, albo jak im przeciwdziałać. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu profesorowie z biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Piotr Zieliński i Marcin Sielezniew. Witam panów.
Dzień dobry.
No to właśnie, te zmiany klimatyczne są trwałą tendencją. Ta tegoroczna lekka zima, pojawiająca się przed chwilą, obserwowaliśmy klucz gęsi, czyli jak na końcówkę lutego, no być może to normalne, ale tak chyba nie do końca. Jak to jest?
Czy na pewno jest zmiana trwała, ale zależna od nas. I myślę, że tutaj możemy sporo zrobić. Ale trwała od kiedy? Ona tak naprawdę stała się trwała i widoczna w klimacie świata mniej więcej od 10 tysięcy lat. Czyli kiedy człowiek zaczął powoli tam podporządkowywać ziemię, uprawiać, karczować, hodować zwierzęta, to już wiemy, że pojawiały
zmiany
się
następowały.
Pierwsze symptomy zmian. Ale tak naprawdę największe zmiany zaczęły się z rewolucją przemysłową. Czyli koniec XVIII, początek XIX wieku. No, a to z kolei dlatego, że zaczęliśmy wykorzystywać kopaliny.
Ale no, jak tak przeglądam historyczne, różnorodne dane, to około 1000 roku Grenlandia była zielona, stąd jej nazwa. Potem mamy właśnie początek XVIII wieku i było znowu ochłodzenie tak duże, że z Słupska koło brzegu można było saniami dojechać do Göteborga, Malmy i tak dalej.
Tak, no to bez wątpienia mamy cykle w klimacie. Są okresy cieplejsze i chłodniejsze, ale w tej chwili teoretycznie jesteśmy w fazie ochłodzenia. Jesteśmy w fazie ochłodzenia, a mimo wszystko obserwujemy
ocieplenie. Czyli powinny być mroźniejsze zimy.
Powinno być coraz zimniej, a jest coraz cieplej. Więc te cykle zostały po raz pierwszy opisane przez Serba Milankowicza i on faktycznie stwierdził, że to zależy od ułożenia Ziemi w stosunku do Słońca, nachylenia osi ziemskiej, bo ona się zmienia. I te cykle są co 20, co 40, co 60, co 100 tysięcy lat. Ale właśnie mimo tego spodziewanego ochłodzenia, my cały czas obserwujemy ocieplenie. Ze względu na pojawianie się coraz większej ilości gazów cieplarnianych. No głównie oczywiście dwutlenku węgla.
To oczywiście widać na termometrze, ale przede wszystkim widać w przyrodzie, bo to się wszystko zaczyna zmieniać. Nam pewne rzeczy, pewne istoty pojawiają się, chociaż do tej pory nie były w naszym klimacie spostrzegane.
No tak, jeśli chodzi o takie zmiany, które każdy może dostrzec, no to ja to od razu zacznę od tego, że w weekend z rodziną mieliśmy okazję w Puszczy Kęczyńskiej widzieć przylaszczki, prawda? Czyli gdzieś mniej więcej miesiąc wcześniej niż zwykle. Natomiast są takie grupy organizmów nazywane wskaźnikami z racji tego, że można stosunkowo łatwo obserwować, no i które dosyć czule reagują
na to,
wszelkie zmiany. No i dla mnie dobrze składa, że takimi świetnymi wskaźnikami są motyle dzienne, którymi ja się zajmuję. I o motylach dziennych jest bardzo dużo danych. I nawet z ostatnich kilkudziesięciu lat szczególnie, kiedy w niektórych krajach Europy wdrożono programy monitoringu oparte o tak zwane citizen science, czyli zaangażowanie rzeszy wolontariuszy. To się zaczęło w Wielkiej Brytanii, w Holandii. My chcemy zrobić coś takiego w Polsce. Planujemy na początek czerwca nawet takie spotkanie inicjujące właśnie takie działania. Chcemy to nazwać motylami stylowy spacer, który każdy mógłby wykonywać. No w każdym razie, jakie z tego wnioski płyną?
No mamy aparaty w swoich telefonach komórkowych, możemy fotografować, zobaczymy coś fajnego, wrzucamy do sieci i wtedy przyrodnicy
sprawdzamy, czy jest to typowy gatunek, czy nie.
Tak,
jest tak, po
reagować.
Pierwsze, w niektórych rejonach pojawiają się gatunki, których nie było wcześniej. To dotyczy też motyli dziennych, które po prostu zwiększają swoje zasięgi w kierunku północnym. Z kolei inne znikają, ponieważ robi się dla nich za ciepło. No my na przykład wiemy, że na przykład z Puszczy Białowieskiej zniknęło kilka gatunków motyli dziennych, które można spotkać gdzieś dalej na północy, chociażby w krajach bałtyckich. Natomiast w Puszczy Białowieskiej już ich nie ma. Poza tym też obserwujemy zmiany fenologiczne, na przykład przyspieszenie się pojawu albo pojawianie się dodatkowych pokoleń, co też jest bardzo interesujące. Czasami te pokolenia są takie bardzo nietypowe. Na przykład dwa lata temu pierwszy raz obserwowaliśmy w Polsce drugie pokolenie takiego motyla, się nazywa dostrojka eunomia, który sobie żyje na Podlasiu, na wilgotnych łąkach z rdestem wężownikiem i normalnie on się pojawia w maju i w czerwcu i koniec. Natomiast tu była nietypowa sytuacja, że mieliśmy też pojedyncze osobniki jeszcze widywane we wrześniu. Więc rzeczywiście no, na motylach można zobaczyć bardzo dużo. Natomiast no, niestety jeden aspekt jest bardzo niepokojący, a mianowicie badania naukowe wykazały, że na zmianach klimatycznych zyskują gatunki takie generalistyczne, takie, które nie mają swoich specyficznych potrzeb. Ich się może zrobić więcej, natomiast no, tracą bardzo specjaliści.
Takie efemerydy charakterystyczne dla danego rejonu, terenu.
Dla danego siedliska, które mają swoje
limity,
które mają swoje bardzo specyficzne potrzeby, dlatego, że one też często prowadzą osiadły tryb życia, za bardzo nie mogą się przemieścić, a poza tym, gdyby się nawet mogły przemieścić, to nie mają gdzie, bo tych siedlisk ich nie ma. Albo też po prostu w naszym pofragmentowanym krajobrazie jest o nie bardzo trudno. A zupełny problem mają takie gatunki, które żyją na dalekiej północy. Są takie gatunki motyli, które gdzieś tam tylko w rejonach arktycznych, ponieważ one nie będą miały gdzie uciec na północ. To samo jest w górach, prawda? Więc góry są stożkiem, więc ta powierzchnia, nawet jeżeli się
przeniosą wyżej,
przeniesie ich nisza, no to zmniejszy się powierzchnia, a w końcu one już nie będą miały gdzie uciec. I rzeczywiście...
Tendencja będzie, że będziemy zyskiwali zwiększoną liczbę owadów, czy raczej będzie ona malała, a tym bardziej różnorodność gatunkowa?
Właśnie będziemy tracili na różnorodności. To nie tylko dotyczy owadów, ale dotyczy roślin i w ogóle pozostałych grup zwierząt. O tych zmianach zasięgu jest bardzo wiele informacji, także z obszarów morskich i oceanicznych.
Ale skupiając się na województwie podlaskim, mamy dosyć unikalny biotop, jeśli można tak powiedzieć. Szczególnie jeśli chodzi o tereny podmokłe, czy Biebrzański Park Narodowy, czy Narwiański Park Narodowy. No przede wszystkim podstawowy kłopot to brak wody.
Bo to od... w ogóle nie mamy zimy, tak? To jest praktycznie pierwsza zima, w ciągu której nie było śniegu, który utrzymał się
co najmniej przez tydzień.
Prawda? A śnieg jest niestety bardzo ważny dla wszystkich ekosystemów wodnych, ponieważ on powoduje, że woda uwalniana jest w sposób powolny, tak? W okresie, zresztą wszystkie nasze rzeki mają taki charakter śnieżno-roztopowy, więc wiosna jest takim okresem, kiedy poziomy wód powinny nam bardzo gwałtownie rosnąć.
I do tej pory to obserwowaliśmy, Narę, wylewała Biebrza, inne rzeki również. W tym roku tego nie ma.
Nie ma.
I będzie.
Myślę, że się nie mamy czego spodziewać w tej chwili.
Jak to może wpłynąć właśnie na właśnie te mokradła, bagna?
No na pewno będą wypadały te gatunki, które są bardzo wrażliwe na wilgotność i to będziemy obserwować. Będą się pojawiały...
I to niezależnie, czy zwierzęta, czy rośliny.
Tak. I będą się pojawiały, czy będą się wzmacniały te gatunki, które dobrze sobie radzą
w każdych warunkach,
tak, czyli takie kosmopolityczne. A te, które są wymagające, no niestety ich liczebność będzie spadała.
Czyli będzie zachodziło stepowienie, wysychanie bagien? Należy się tego spodziewać? Czy jeszcze ten rok dadzą sobie jakoś radę?
Ekosystemy podmokłe, one reagują w sposób... no, taki wydłużony. One jeszcze zachowają swoją stabilność, natomiast jeżeli sytuacja będzie się powtarzała, no, no to tak, czeka nas przesuszenie torfowisk, co się wiąże z murszeniem torfu, emisją znowu dwutlenku węgla do atmosfery.
I to nawet kilku czy kilkudziesięciokrotno, tak szacują naukowcy. Taką informację znalazłem na stronie Biebrzańskiego Parku Narodowego, że wysychające czy martwiejące torfy są groźniejsze niż żywe. Stąd tak ważne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wody. Ale wracając do jednak tego, do tej szaty, czy zwierzęcej, czy roślinnej, to te wszystkie zmiany już są obserwowalne.
No zdecydowanie tak. No wspomniałem o tych zniknięciu niektórych gatunków motyli z Puszczy Białowieskiej. A z kolei no, mamy pewne również i zyski. Na przykład jest taki ciekawy przykład takiego gatunku motyla, który się nazywa polowiec szachownica, który skolonizował Podlasie w roku 2007-2008. Właściwie stał się bardzo powszechny. Ale to jest przykład takiego gatunku ubikwistycznego, czyli wszędobylskiego, związanego z trawami. Więc nie ma on specjalnych potrzeb i można go spotkać w różnych miejscach. Natomiast no jednocześnie też pamiętajmy, że...
Ale on jest szkodnikiem, jest groźny,
nie,
czy
nie,
obojętny?
Nie. Jeśli chodzi o motyle dzienne, no to no niektórzy za szkodniki uważają niektóre bielinki, ale to są naprawdę w tej chwili szkody, które one powodują, są marginalne. Natomiast no właśnie takie niebezpieczeństwa. Ja się na przykład bardzo boję o los takiego gatunku motyla, który w Polsce występuje tylko i wyłącznie w województwie podlaskim, a mianowicie w Puszczy Augustowskiej oraz w Wigierskim Parku. Czarnik Jutta, taki gatunek, który występuje w Polsce, osiąga swoją południową granicę zasięgu i związany jest z torfowiskami wysokimi. No i są nawet takie prognozy, jest na przykład coś takiego jak atlas ryzyka klimatycznego dla motyli europejskich. No i się okazuje, że według wszystkich scenariuszy ta jego nisza ekologiczna, ona zniknie w ciągu kilkudziesięciu lat. I rzeczywiście no, stracilibyśmy gatunek dla naszej fauny zupełnie.
Jednocześnie zyskujemy inne, prawda?
No bo zyskujemy inne.
Pojawiają się te, które wędrują do nas z południa.
Pytanie, czy zaszkodzą nam, czy nie. Czy będą obojętne dla naszego środowiska? Bo to jest takie no, podstawowe pytanie. Czy wpłynie na przykład na jakość naszych upraw, na jakość naszego otoczenia? Może być niebezpieczne.
Tak.
Jak na to patrzeć?
Największe negatywne znaczenie to mają gatunki zawleczone, a nie takie, które w naturalny sposób zmieniają
swój zasięg. Emigrują.
Zresztą
tak?
Takich gatunków no też one nie łapią się na definicję gatunków obcych, prawda? No typowym gatunkiem obcym jest biedronka azjatycka, o której raz żeśmy mówili.
Tak.
Natomiast na przykład w przypadku modliszki nie możemy mówić o inwazji, bo to nie jest gatunek inwazyjny.
Ona sama przywędrowała.
Tylko tak. To był gatunek, który w Polsce występował kiedyś tylko i wyłącznie na południowym wschodzie, a potem rozpoczął swoją ekspansję na północ. Aczkolwiek nie wiemy dokładnie, czy to te populacje poczuły jakąś wolę do rozprzestrzeniania się, czy też może po prostu jakaś linia z Europy Południowej. Trudno powiedzieć, ale zresztą z modliszką w ogóle jest ciekawa sytuacja, dlatego że okazuje się, że ona występowała w okolicach Warszawy pod koniec XVIII wieku, kiedy mieliśmy jak gdyby tą małą epokę lodowcową, równolegle z gatunkiem takim z kolei, który jest typowy dla chłodniejszych rejonów i dla gór, niepylakiem Apollo, a wiemy to od zapisków kartografa króla, naszego ostatniego króla, Karola Perteza, który był kartografem, ale jednocześnie robił notatki przyrodnicze i między innymi pozostawił rysunki modliszki, właśnie niepylaka Apollo, jeszcze z kolei jednego innego ciepłolobnego gatunku, więc no, było to troszeczkę dziwne i czasami no, niektóre zjawiska są trudne do interpretacji. Dlaczego?
No stąd to cały czas ta kontrowersja, czy to jest stała tendencja, czy to jest tylko lekkie, takie sinusoidalne zawahanie, jeśli chodzi o klimat.
Wydaje się, że to jest stałe. I właśnie takie zapiski przypadkowe, robione kiedyś tam w historii przez ludzi, są niezwykle ważne, bo im dłuższe są ciągi danych, tym więcej możemy powiedzieć o zmianach. I takim świetnym przykładem były zapiski Brytyjczyka Marshama. On w XVIII wieku, no to arystokrata, widocznie nie miał zbyt wiele do roboty.
I stać go było na sekretarza, żeby notatki prowadził.
Pewnie nawet prowadził sobie sam. On notował wszelkie symptomy wiosny. Czyli na przykład, kiedy się pojawiły pierwsze przebiśniegi, kiedy się pojawiały jaskółki, kiedy się pojawiały kukułki, kiedy pierwsze liście na dębie, kiedy pojawiły się liście na głogu. I on rok w rok takie notatki sporządzał. Moja mama zresztą sporządza takie notatki, kiedy przyleciały bociany na wieś. I na podstawie tych danych się okazuje, że wiele gatunków w Wielkiej Brytanii zaczyna wypuszczać liście przynajmniej 10 dni wcześniej, niektóre nawet miesiąc wcześniej, niż to było notowane wcześniej.
Czyli mamy taką tendencję, że te zmiany pór roku przyspieszają, że skraca się na przykład zima, znacznie wcześniej mamy wiosnę i to jest też ten sygnał tych zmian klimatycznych.
Zanikają też te różnice pomiędzy porami roku. No.
Tak, to prawda. Mhm. A ja jeszcze powiem tak a propos tutaj tych różnych zapisków, tak troszeczkę anegdotycznie. Dlaczego wiedziałem, że w tym roku zimy nie będzie? Dlatego, że moi rodzice w Warszawie mają od 40 lat na balkonie budkę, która jest regularnie zamieszkiwana przez szpaki. I w tym roku szpaki po raz pierwszy nie odleciały. Zostały na zimę przy tej budce, dokarmiane przez mojego tatusia.
Spodziewając się łagodnej zimy.
Tak. Także wskaźnik znakomity.
Tak.
Obserwować tylko i wyciągać wnioski. Powiedzieliśmy o objawach, o diagnozie, a za chwilę będziemy się zastanawiali nad sposobami przeciwdziałania. Co zrobić, żeby ta tendencja zmian klimatycznych nie przebiegała tak gwałtownie? Zmiany klimatyczne postępują, będą coraz bardziej zauważalne. Szczególnie dotkliwy może być brak wody, no i takie przewiewy, bardzo silne przewiewy, czyli różnorodne żywiołowe klęski, które mogą nas dotykać chyba w najbliższym czasie.
Bo to jest jeden z największych symptomów zmian klimatycznych. Ja bym powiedział w ogóle globalnych zmian, bo uważam, że powinniśmy szerzej patrzeć na obserwowane zmiany. Zmiany klimatyczne wywołują ekstremalne zjawiska pogodowe. Czyli co się u nas dzieje? Proszę zauważyć, że praktycznie co roku w Białymstoku mamy powodzie.
No ale zrobiliśmy znakomicie wszystko, żeby ta woda, która się nagle pojawi, zalała nas.
Ale nie możemy tylko i wyłącznie krytykować naszej infrastruktury. Bo jak się to dzieje? Teoretycznie w ciągu lata mamy największe opady w naszej strefie klimatycznej. I do tej pory było tak, że latem mieliśmy częste deszcze.
Nawalne, jak się to ładnie mówi.
Ale one były po kilkanaście, po kilkadziesiąt milimetrów w ciągu jednego opadu. A od jakiegoś czasu, mniej więcej od 5-10 lat, pojawiają się u nas nawalne deszcze, kiedy spada 90 mm opadu, ponad 100 mm opadu, czyli tak naprawdę cała dawka miesięczna. I w statystyce wszystko wygląda okej, bo w ciągu miesiąca
średnio mamy, tak?
W ciągu miesiąca spadło dokładnie tyle samo, ile powinno spaść, ale w ciągu jednego opadu. To żadna infrastruktura tego nie wytrzyma. I to jest właśnie kolejna rzecz, nad którą warto się zastanowić, czyli to planowanie.
Czyli adaptacja do zmian.
Tak, adaptacja do zmian klimatu.
No bo właśnie pora już stawiać pytania związane z tym, jak temu przeciwdziałać. Takim pomysłem są na przykład łąki kwietne, z którymi pan, panie Marcinie, do końca się nie zgadza, tak?
Czy nie, sama idea jest bardzo dobra. Sama idea jest bardzo dobra, ponieważ wszystko, co będzie mniej intensywnie użytkowane, będzie lepsze od trawnika, który jest koszony 3, a nawet 7 razy w roku. Bo pamiętajmy, że jeżeli jest krótsza roślinność, no to wtedy więcej słońca dociera do gleby, podnosi się temperatura, jest szybsze parowanie, więc jest to rzeczywiście
czyli mniej koszenia, to łatwiejsze przetrwanie.
Tak. Natomiast no jest kwestia, ja uważam, że znaczy super, pojawiły się w Białymstoku bardzo efektowne nasadzenia, aczkolwiek ja tak nazywam to troszeczkę łąki kwietne w cudzysłowie, bo tak naprawdę to są rabaty wielokwiatowe oparte o gatunki obce, prawda?
To jest najgorsze, że to obce.
Oczywiście to wygląda bardzo efektownie, nie wymaga koszenia, właśnie to jest zaleta tego. Stanowi pokarm, źródło nektaru dla niektórych owadów, ale nie dla wszystkich, bo niektóre są wybredne. Natomiast no, gatunki obce nie są jednocześnie roślinami żywicielskimi na przykład dla wielu gatunków motyli.
Czyli więc fajnie by było, gdyby przyszli do was, zapytali, jakie są te gatunki nasze tutaj rodzime, które warto rozprzestrzenić po to, żeby były miododajne, żeby naszą florę i faunę wzbogacać, a nie być obojętnym.
Idea jest bardzo dobra, tylko to jest kwestia doboru.
Tak, doboru. No tutaj musimy powiedzieć, my mamy przecież na dachu kampusu też mamy łąki kwietne murawy i one są oparte o gatunki takie, które spotkać można w Polsce, może niekoniecznie w tej części Polski, natomiast większość to jest gatunków...
Czyli wybrać się, zrobić zdjęcie i powielić rodzimych, na każdym prawda? Skwerze.
Także takie mieszanki są dostępne i powinno się pójść w tym kierunku, a poza tym pamiętajmy, że czasami nie musimy w ogóle nic płacić. Mamy naturalne łąki kwietne na naszych trawnikach. Tam w okolicach tych ekranów, przy ulicy Zwierzynieckiej, jeżeli tam te trawniki, które były niekoszone, tam nawet storczyki były, firletki. Były wspaniałe łąki związane z takimi wilgotniejszymi siedliskami. Więc właściwie czasami to wystarczy, jak pozwolimy naturze działać samej. No ja zawsze jestem wstrząśnięty, jak tam latem czy wiosną są koszone na przykład żmijowce. No wspaniałe, efektowne rośliny, źródło nektaru. Więc właściwie czasami to wręcz, żeby mieć lepsze i bardziej różnorodne środowisko, należy ograniczyć nakłady finansowe użytkowania. Aczkolwiek ja wiem, że pojawiają się głosy ze strony mieszkańców, że jeżeli przestajemy kosić, to tutaj miasto zaniedbuje i w ogóle. Więc tutaj bardzo ważna, bardzo istotna jest edukacja, żeby mówić na ten temat jak najwięcej.
Ale czyli ta edukacja ma znaczenie, bo coraz częściej dobiegają mnie informacje, że pracownicy wydziału odwiedzają szkoły, mówiąc o zmianach klimatycznych. Czyli pierwsze to jest takie wiedzowe przygotowanie się do tego, żeby owe obserwacje czynić i przygotowywać się do tych zmian klimatycznych.
Tak, bo szkoły zapraszają naszych pracowników, żeby się podzielili informacjami takimi naukowymi, ale i my zapraszamy szkoły do nas. Na przykład w najbliższym czasie będziemy mieli marcowe spotkania z nauką, więc bardzo serdecznie zapraszamy.
I dobrze by było, gdyby udało się zaprosić władze Białegostoku na dachy kampusu, żeby zobaczyły, jak te łąki kwietne powinny wyglądać.
No może w marcu to jeszcze troszeczkę wcześniej, bo one najbardziej efektownie to wyglądają maj, czerwiec. Natomiast no może, jeżeli tak rzeczywiście ta wiosna będzie się nam rozwijać, to kto wie.
Może już niedługo będzie warto to zobaczyć. Jakie inne metody jeszcze stosować, żeby przeciwdziałać zmianom klimatycznym? A jeśli nie w 100% przeciwdziałać, to osłabiać tendencje.
Ograniczanie paliw kopalnych, no ale to oczywiście tego się nie da zrobić z dnia na dzień. Te wszystkie programy, które teraz są realizowane, czyli fotowoltaika na pewno jest pomocna, na pewno przejście na
biopaliwa.
Wsiadanie na rower, tak, zamiast jeżdżenie samochodem.
No to jest to takie zmiany, które możemy błyskawicznie podejmować i to nasze świadome decyzje.
Tak, ale poprawianie też warunków wodnych. Każdy z nas może, jeśli ma jakiś ogródek, działkę i tak dalej, może retencjonować wodę, bo wiadomo, że w tej chwili woda spada z nieba jednorazowo w dużej ilości i bardzo szybko odpływamy. Natomiast możemy ją
zatrzymać,
gromadzić.
Czyli pod każdą rynną beczka i zbieranie tej deszczówki i później wykorzystywanie do podlewania.
Tak.
Czyli to jest kolejne. No ale dobiegają nas takie bardzo kontrowersyjne czasami pomysły, żeby na przykład opodatkować mięso, zlikwidować hodowlę zwierząt i tym podobne rzeczy.
To by się wiązało z...
To jak panowie to
komentują?
Ze zmianą
przyzwyczajeń kulinarnych. Myślę, że to jest praca na pokolenia. No, w ciągu
tak,
roku.
Oczywiście.
Jednorazowo to się nie da.
Natomiast, no, że tak powiem, dowody i naukowe i fakty no, wskazują, że produkcja zwierzęca no, jest bardzo niekorzystna dla środowiska. Szczególnie produkcja wołowiny, na drugim miejscu jest wieprzowina, potem drób. Z czego to wynika? A mianowicie tak, większa jest produkcja gazów cieplarnianych, szczególnie w przypadku właśnie hodowli bydła. Dalej one potrzebują więcej biomasy roślinnej. Na przykład jeżeli byśmy w porównaniu z produkcją owadziny, tak, jakbyśmy chcieli na przykład przestawić się na jedzenie owadów, to się okazuje, że to byłby pokarm dużo bardziej ekologiczny, ponieważ znacznie jest mniejsze zużycie wody, znacznie lepsza jest konwersja, efektywność biomasy roślinnej, no i również jest minimalna produkcja gazów cieplarnianych. Natomiast to rzeczywiście by wymagało rewolucji w naszej diecie i trudno sobie to wyobrazić. Ja z drugiej strony też się zastanawiam, jeżeli byśmy przeszli zupełnie tak na produkcję roślinną, to co dla środowiska by było lepsze? Jeżeli by pastwiska zostały zamienione na monokultury, no to dla tej różnorodności nie byłoby dobrze. Natomiast no, ja jestem zawsze za tym, żeby pastwiska zamienić na ekstensywne pastwiska, żeby tego było mniej, ale dalej byłby pas, tak samo z łąkami. Prawda? Bo to nie jest tylko kwestia koszenia trawników, ale również łąk. Patrząc na to, co się dzieje, jak jest łąka skoszona, a potem przychodzi susza, to wygląda to dramatycznie. A są gatunki owadów, motyli, bardzo rzadkich, bardzo cennych, które cierpią bardzo na skutek tego. A no, żeby było jeszcze ciekawie, to czasami łąka jest skoszona tylko i wyłącznie dla dopłat, a nie dlatego, żeby coś z tego uzyskać i
wykorzystać.
To już
w ogóle nie ma sensu.
Tak, ale wracając do miasta z kolei, to jest też fajny argument dla tych, którzy uważają, że to koszenie trawników ma takie duże znaczenie. Przecież te wszystkie skoszone trawniki w okresie suszy, one są praktycznie żółte. Tam nic nie rośnie, więc na pewno
fatalnie.
Lepiej wygląda taki trawnik z wysoką roślinnością niż z przystrzyżoną na 5 centymetrów suchą trawą.
A poza tym pamiętajmy, że żeby skosić trawnik, to zazwyczaj to są jakieś kosiarki spalinowe. A więc tak, jest zanieczyszczenie, jest zużycie, jest hałas po prostu przy tym, więc właściwie no, tych zalet tego koszenia to nie ma za wiele. No oczywiście pomijając boiska piłkarskie, bo tam no, byłyby zapewne protesty, jakbyśmy tutaj chcieli, żeby zaniechać koszenie.
Tak, ale Białystok z tego, co pamiętam, no to zmniejsza tą częstotliwość koszenia i tu trzeba
idziemy w dobrym kierunku. Tak.
Dobrze było, żeby jeszcze każdy przy swoim domu to zastosował. Takie myślenie i niekoniecznie przystrzygał ten trawnik do samej ziemi, bo to nie ma sensu, szczególnie kiedy będzie zbyt intensywne nasłonecznienie, a za mało opadów.
I zostawiał jeszcze trochę liści jesienią na przykład dla owadów, prawda, jako schronienie na zimę.
To jest to. Ale wracając do owego mięsa, do tych zmian kulinarnych, czy zmniejszenie intensywności poprawiłoby sytuację? No bo nie da się zlikwidować w ogóle
tak,
pewnych kulinarnych potrzeb.
Ale chodzi też o taki zrównoważony rozwój, bo przecież owszem, możemy hodować, tylko nie twórzmy wielkich ferm, tak, gdzie są tysiące zwierząt, bo jeżeli to będzie bardziej rozproszone, no to ten wpływ na środowisko nie będzie aż tak intensywny. No, problemem u nas jest co, że większość ludności teraz chce mieszkać w miastach, czyli mamy bardzo duże zagęszczenia ludności w dużych miastach. Mamy miasta, które mają 20, 30, 40 milionów mieszkańców i ich wszystkich trzeba wyżywić. Kolejnym problemem jest moim zdaniem transport żywności z drugiego końca świata. To są tak zwane food miles, mile te żywieniowe, tak? Proszę państwa, proszę zobaczyć, zwrócić uwagę podczas zakupów. Na przykład chcemy zrobić sałatkę jakąś jarzynową, tak? I wybieramy sobie produkty. I się okazuje tak. sałata przyjechała do nas z Hiszpanii, marchewka z Cypru, jakiś groszek z Egiptu.
Ziemniaki również z Egiptu. Ostatnio groszek widziałem z Gwatemali. Zielony, który można wyhodować w Polsce, zamrozić i spokojnie
tak,
w zimę
ale jeść. Mamy produkty naprawdę z odległych zakątków. Bardzo zwykłe produkty, czyli czosnek z Chin, koperek gdzieś z jeszcze innego miejsca. I potem okazuje się, że my w tej jednej misce mamy...
Pół świata.
Mamy pół świata i wiele tysięcy pokonanych kilometrów po to, żeby zadowolić nasze potrzeby.
Pytanie, na ile tutaj właśnie w otoczeniu zmieniać, żeby na przykład zastosować taki pomysł, jak funkcjonuje w świecie, że nie jemy niczego, co jest transportowane z odległości większej niż 100 kilometrów.
No to jest bardzo dobry pomysł.
I rysujemy myślę, sobie nasza, kółko.
Nasza dieta bardzo nie ucierpi na tym.
Z pewnością. Tylko pytanie, na ile ci, którzy mieszkają na przykład na wsi, dostosowaliby się, na ile my, konsumenci, mielibyśmy wpływ na no, pewne zmiany przyzwyczajeń, także uprawowych.
To jest też kwestia no, poziomu życia. Myślę, że teraz każdy chce mieć, no, żyć w pewnym sensie w luksusie, tak? Nie chce sobie odmawiać niczego.
Kulinarnym ma... takim luksusie.
Tak, tak.
To taka namiastka. To trochę rzeczywiście działanie na wyrost, które potęguje te wszystkie zmiany klimatyczne.
Globalne zmiany, bo do globalnych zmian właśnie włącza się też nadmierna konsumpcja i na przykład przełowienie ryb. Jest bardzo wiele gatunków, które są zagrożone właśnie ze względu na intensywną eksploatację. I do nich należy dorsz na przykład, tak? I może być tak, że za dwa pokolenia w ogóle nie będzie dorsza.
No ale w to miejsce wejdzie szaleńcza, która się bardzo teraz intensywnie rozwija w Afryce, w Pakistanie. Ponoć mają przyjechać z Chin kaczki, 100 tysięcy kaczek po to, żeby tę szarańczę trochę przykrócić.
A właśnie to jest bardzo ciekawe, bo mówi się teraz właśnie o tej pladze szarańczy, ale nigdzie nie dochodzą mi żadne doniesienia medialne, że te szarańcze się wykorzystuje do celów żywieniowych, które zawierają znacznie więcej białka niż zbiory roślinne, które one niszczą.
Ale tak? Jeśli nie człowiek, to przecież można by było wykorzystać na paszę.
No jak najbardziej. No przecież widziałem zupełnie niesamowity filmik w internecie, w jaki sposób wykorzystuje się karaczany do recyklingu. A mianowicie u nas są kompostownie śmieci, a tam po prostu są takie miejsca, gdzie te wszystkie odpadki organiczne są gromadzone, wpuszczane są do tego karaczany, karaczany się nimi żywią, a karaczany są wykorzystywane do karmienia na przykład drobiu. No coś zupełnie niezwykłego, więc warto... Że
musimy się również technologicznie przygotowywać do pewnych nowych wyzwań. Z tego wniosek. Czyli to, co się do tej pory wydawało niemożliwe, okazuje się, że jest godne pochwały, no bo zupełnie inaczej ten świat zaczyna nam wyglądać. A za chwilę spróbujemy odpowiedzieć na, przyglądając się tym wszystkim zmianom, jaka będzie tegoroczna wiosna i lato. Zmiany klimatyczne zmianami, ale koszula bliższa ciału, bo panowie obserwujecie przyrodę, to co wychodzi, jeśli chodzi o przewidywanie wiosny i lata.
W tej chwili moim zdaniem jest tylko jedna reguła, że wszystko stało się zupełnie nieprzewidywalne. Natomiast jeżeli ktoś prowadzi badania w terenie i jest związany z gatunkami, które mają jakieś swoje krótkie okresy pojawu w roku, jest to po prostu frustrujące, ponieważ no właściwie to nic nie można zaplanować. Ja nie wiem, czy ten motyl, którego będziemy badali w tym roku, czy się pojawi dwa tygodnie wcześniej, czy dwa tygodnie później. Jest to w kontekście jakichś planów wakacyjnych, jest to zupełna katastrofa, bo w tej chwili no nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy taka pogoda, jak mamy teraz, się utrzyma jeszcze miesiąc, czy też może w przyszłym tygodniu będzie 20 stopni, a może będzie minus 10, prawda? Tak.
Prościej by było postawić...
Taka loteria.
Szklana kula.
Albo może z jakąś herbatę byśmy z kusów powróżyli ewentualnie.
Ja stawiam na to, że wiosny nie będzie, tylko od razu będzie lato.
No jest to bardzo możliwe.
Czyli najbardziej prawdopodobna teza. Tak jak podobnie było w zeszłym
jak
roku.
Jak było w zeszłym roku, tak.
Tak, mamy taką takie pełzające przedwiośnie teraz, a potem może to od razu wystrzelić w temperatury czerwcowe.
Więc nie dziwmy się, że wiele organizmów po prostu głupieje i nie wie, jak się zachować. Są takie przykłady w doniesieniach naukowych. Muchołówka żałobna na przykład przylatuje do Holandii no zgodnie ze swoim tam kalendarzem, tak? Ale tam gniazduje, składa jaja, rozmnaża się. I do tej pory było tak, że jak pojawiały się pisklęta, to jednocześnie pojawiał się dosyć duży pik owadów, gąsienic.
Którymi się muchołówka żywi.
Tak. A w tym momencie te dwie sytuacje się rozjeżdżają. Dlatego, że
owady są pojawiają wcześniej albo później.
Się wcześniej. Owady są w tym momencie, kiedy są jeszcze jaja w gnieździe.
No i później głodne te małe, biedne muchołówki.
I liczebność tych ptaków spada. A mam jeszcze inny przykład. Rycyka islandzkiego. To też jest fajny ptak, bo te ptaki są bardzo mocno związane ze sobą. Samiec z samicą. I gniazdują na Islandii. Natomiast zimy spędzają poza Islandią i w ogóle w różnych miejscach. I zwykle było tak, że przylatywały na Islandię dokładnie w tym samym momencie. A w tej chwili zaczynają im się rozjeżdżać te przyloty. I ptaki zaczynają głupieć, bo nie mogą spotkać
się.
Czapla z żurawiem, prawda? Więc oczywiście jest problem, że jakiś no właśnie tutaj już kolega mówił, że nawet w obrębie jednego gatunku, ale między gatunkami organizmy, które ze sobą były powiązane, były od siebie uzależnione, w różny sposób reagują na zmiany klimatyczne i to się właśnie rozjeżdża. Tworzą się takie różne pułapki ekologiczne. No i tak.
Nie wiadomo, jak to wszystko będzie przebiegało. Już zauważamy, tak jak dzisiaj w trakcie naszych rozmów stwierdziliśmy, zauważamy duże zmiany, mogą być jeszcze większe. Możemy tę tendencję osłabiać odpowiednim zachowaniem, ale taki wniosek z naszej rozmowy, że raczej wiosny w tym roku nie będzie, tylko od razu lato. Tak można by to podsumować ze względu na to, że i poprzednie lata wskazują, że z takiego przedwiośnia, z takiej słabej zimy od razu wskakujemy w bardzo wysokie temperatury.
Mam nadzieję, że
i susze, i brak opadów.
Mam nadzieję, że wasi specjaliści od pogody to potwierdzą.
Tak. Nie, ale w sumie ja mam jednak nadzieję, że się jednak pomylimy i będzie normalna, taka umiarkowana, wydłużona wiosna, bo szkoda naprawdę.
Tej pięknej pory roku.
Tak jest.
Dziękuję bardzo. Gościliśmy dzisiaj profesora Piotra Zielińskiego i profesora Marcina Sielezniewa z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję za
bardzo.
Spotkanie,
a jeszcze,
za uwagę i
jeśli
usłyszenia.
Jeszcze można, jeszcze? Chciałem polecić osoby, które są zainteresowane motylami, żeby zerknąć na taką stronę facebookową Łaskot Ani Motyla Skrzydłami. Tam motyle również w kontekście zmian klimatycznych się pojawiają.
I można przesyłać ewentualne spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania motyli w naszym otoczeniu.